Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Mówił ojciec święty Jan Paweł II w swojej rezydencji Lorenciago di Cadore. Znamienne, że w naszych czasach, w obliczu tego, co nazwane zostało Holokaustem środowiskowym, wyrósł wielki ruch kulturalny zmierzający do obrony i odkrycia na nowo środowiska naturalnego. Na tę konieczność trzeba uwrażliwiać przede wszystkim młodych. Pełne szacunku, korzystanie z przyrody należy uważać za istotny element ich procesu wychowawczego. Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się rozkoszowania przyrodą, której czar łączy się za pośrednictwem intymnego pokrewieństwa z milczeniem kontemplacji. Podobnie też odcienia stworzenia stanowią szlaki nadzwyczajnego piękna, na których dusza wrażliwa i wierząca bez trudu odnajduje echo tajemniczego i największego piękna samego Boga. Boga Stwórcy, od którego wszelka rzeczywistość bierze początek i życie. Ziemio miła, okryta płaszczem chmur, szumiąca zielenią lasów, ziemio moja, zadumana i cicha. Trzmiel przelata z kwiatu na kwiat, buczy ciężko. Trzcina szeleści pod wiatrem i woda pluska o piaszczysty brzeg. Wejść w leszczynowy gąszcz, włochaty liść pogładzi po policzku i gronko niedojrzałych orzechów lekko uderzy po skroni. A od skoszonych łąk odurzająca woń i rzeka rozrzuconymi sierpami srebrzy się w skrętach wśród olszyn. Jakżeś piękna, zadumana i cicha. Czas był letni, wesoły, sosny ociekały żywicą. W oczach blask roziskrzonego pola, a jednocześnie żal, niepojęty żal za wszystkim, co niecofnięte i złamane, jakby i o to, że rzucony w głąb stawu kamień nie wypłynie na powierzchnię i że przebity strzałą ptak nie uleci nad pola i lasy. Żal bezpłodny i próżny, a rosnący coraz mocniej, nie do przezwyciężenia. Od wieków patrzę w Twe oczy, srebrzysty błękit urzekł mię i dźwięczy we mnie niby pieśń spływających wód. I buntuję się, bo wcale nie tak być musi i możesz dojrzeć roziskrzony blask, lecieć radośnie i ufnie. Ziemio miła, dla Ciebie chcę żyć, okryta płaszczem chmur, zadumana i cicha. Gdybym mógł chociaż jednym oczom ukazać, że człowiek jest więcej niż ptak. Gdybym mógł wziąć chociaż za rękę, pokazać na iskrzący się kraj i powiedzieć Ci to jedno słowo wyzwolenia. Idź. To Antoni Gołubiew, Rozdroża, tom drugi. Kto chce piękno znaleźć, zawsze znaleźć może od w lipcu. Na polu ziarno w kłosie skryte jakoby w komorze. Każdy kłos z ziarenkiem chlebnym pochylony jakoby swej ziemi oddawał pokłony. Spójrzmy w sierpnia nocy na niebo gwiaździste, na niebo bezchmurne, niezamglone, czyste, na gwiazdy, co z nieba tak gęsto spadają, ileż one piękna w tym spadaniu mają, pisze pani Paulina Hołyszowa. Koloryt świata i życia wiąże się z umiejętnością widzenia jego piękna oraz z wyżynami ludzkiego kunsztu, sztuką, muzyką i literaturą, tradycją i religią, tą tajemnicą chroniącą nas przed niedorzecznością egzystencji. Natura realizuje boski porządek świata, a kultura wyraża duchowe wartości tworzone przez człowieka. Są one zagrożone i cofają się przed nie dającą się zatrzymać ani kontrolować cywilizacją. Obserwujemy triumf elektronicznego barbarzyństwa nad duchem. Człowiek przez kontakt z pięknem przyrody uszlachetnia się, w jej urodzie znajduje prawdę o świecie i o sobie, a także prawdziwe duchowe zadowolenie i wypoczynek. Poznawajmy zatem wartości przyrodnicze i historyczne ziemi rodzinnej, by je cenić, pielęgnować, strzec i chronić. Obserwujmy scenerię życia, swoisty urok rodzimego pejzażu, jego elementy, wszystko to, co dzięki zmysłom i przeżyciom głęboko przenika w nasz umysł. Poznawać to wszystko, to znaczy zrozumieć, ukochać i chronić. Kontakt z przyrodą służy przemianie ducha, osiąganiu wewnętrznej harmonii. Jest źródłem zdrowia fizycznego, moralnego i psychicznego. Jest lekiem na dolegliwości związane z przerostami cywilizacyjnymi. Tylko w naturalnym środowisku człowiek osiąga swoją pełnię. Dana mu jest szansa rozkwitu, szczęścia, smak swobody ciała i postępu ducha. Zaś utrata kontaktu z przyrodą powoduje wiele trudnych do leczenia patologicznych zachowań ludzi. Tymczasem w wieku techniki niszczy się większość związków łączących człowieka z przyrodą, a ludzie żyją w sztucznym środowisku. Potrzeba nam wrażliwości na harmonię i ład, na proporcje i rytm w strukturze bytu, który jest muzyczny w swej naturze. Potrzeba nam alternatywy dla dominującej scjentystyczno-technicznej formacji w postaci oferty wiedzy humanistycznej, filozoficznej o literaturze, jak i z dziedzin sztuk pięknych, ponieważ te dziedziny uczą hierarchii wartości, kontemplacji, głębi i żywości odczuć i doznań, a także stylu życia. Gdzie spojrzeć bliżej i dalej, w przestwór szeroki, pod nogi płyną fale, nad głową płyną obłoki. Głębokie morze, szerokie, ogromne jak cały świat, na morzu fale wysokie i ostry wiatr. wracam do tematu zagrożenia Morza Bałtyckiego. Od końca lat 60. na większych głębokościach dużych obszarów właściwego Morza Bałtyckiego występuje ciągły brak tlenu. Patrząc na to zjawisko z większej perspektywy czasu, brak tlenu nie jest niczym nowym w głębokich basenach. Badania prób osadów dennych wykazują, że okresy braku tlenu miały miejsce jeszcze na długo przedtem, nim nasza cywilizacja zaczęła niekorzystnie oddziaływać na morze. Jednak w czasie ostatnich dziesięcioleci okresy, gdy brakowało tlenu, zaczęły pojawiać się coraz częściej. Aktualnie zaś stan ten wydaje się być już stałym. Podstawową przyczyną braku tlenu w Morzu Bałtyckim na większych głębokościach są wąskie cieśniny duńskie, Sund i Bełty, wielki i mały. Przeszkadzają one bowiem w efektywnej wymianie wód, ale mimo to zezwalają na pewien dopływ słonej wody. Słona woda jest znacznie cięższa niż bałtycka, słonawa woda powierzchniowa. Dlatego też, wlewając się do Bałtyku po dnie, słona woda bardzo powoli miesza się ze słonawą. Powstaje warstwowy układ mas wodnych. Do około 70 metrów głębokości zasolenie jest niskie. W południowej części Morza Bałtyckiego wynosi ono około 8 promili. Głębiej, poniżej 70 metrów, zasolenie szybko wzrasta i osiąga od 12 do 15 promili. Wzrost zasolenia ma miejsce w przedziale głębokości wynoszącym około 10 metrów. Przedział ten, będący strefą mieszania się obu mas wody, zwany jest warstwą skokowej zmiany zasolenia, inaczej halokliną. Nazwa ta mówi sama za siebie, gdyż zmiana zasolenia naprawdę zachodzi skokowo. Warstwa ta może być traktowana jako pokrywka położona na wodzie głębinowej, bo chociaż mieszanie się wód w tej warstwie zachodzi cały czas, to jest ono nieznaczne w porównaniu z ogromem obu mas wodnych. Wiatry i temperatura mają duży wpływ na górną powierzchniową warstwę wody. Powodują one mieszanie się jej aż do halokliny, co oznacza, że wody powierzchniowe w całej swojej objętości są stale natleniane. Dolna warstwa, to znaczy wody głębinowe, są odizolowane i pozbawione takiej możliwości. Topografia zaś dna Morza Bałtyckiego z licznymi basenami oddzielonymi od siebie płytkimi progami także utrudnia wymianę wody w poziomie, czyli między sąsiednimi basenami. Na skutek tego ta sama woda głębinowa, na przykład w basenie gotlandzkim, może pozostawać tam przez wiele lat, zanim zostanie wymieniona. W tym czasie zostaje zużyty cały tlen zawarty w tej wodzie i dochodzi do stanu jego całkowitego braku. Musiałby nastąpić bardzo rozległy wlew słonej wody z Morza Północnego, by zalegająca woda głębinowa została wyparta. Takie wlewy zdarzają się, ale upływa między nimi wiele lat. Po dużym wlewie słonej wody warunki przy dnie poprawiają się, ale jednocześnie powstają przesłanki do nastania następnego, długiego okresu braku tlenu. Już w drodze przez Morze Bałtyckie, która może trwać wiele miesięcy, część tlenu zostaje zużyta. Później, gdy ciężka słona woda znajdzie się już na swoim miejscu w głębokich basenach, tworzy się ponad nią nowa warstwa skokowej zmiany zasolenia i zapoczątkowany zostaje następny okres spadku zawartości tlenu. W wodach powierzchniowych zawartość tlenu jest stale wysoka. Wody te są nasycone tlenem, co oznacza, że zawierają do 10 ml tlenu na litr wody. Oprócz tego, że ruch wody, jej ciągłe mieszanie się dostarcza nowego tlenu, jest on także produkowany przez fitoplankton w drodze fotosyntezy. Glony budują swoje tkanki, wykorzystując wodę, biogeny, dwutlenek węgla i światło słoneczne. Produktem ubocznym tego procesu jest tlen, który jest wydzielany do wody. Po obumarciu fitoplankton wraz z innymi szczątkami organicznymi opada na dno. Tam zaczyna się proces, który jest właściwie przeciwieństwem fotosyntezy. Dla ekosystemu ważne jest odzyskanie biogenów znajdujących się w martwych glonach. Za to odpowiedzialne są przede wszystkim bakterie. Rozkładają one materię organiczną i wyzwalają sole odżywcze. Paliwem dla tego procesu jest tlen. Skutek jest zatem taki, że zawartość tlenu w wodach głębinowych maleje. W końcu procesy rozkładu zużywają cały tlen rozpuszczony w wodzie. Wtedy przystępują do pracy inne bakterie, które potrafią przerabiać siarczany znajdujące się w dużej ilości w wodzie. W wyniku tego procesu powstaje siarkowodór, który jest zabójczy dla wszystkich wyższych organizmów. Uprzednio produktywne środowisko wodne, w którym zachodzi ten proces, zamienia się w pozbawioną życia pustynię siarkowodorową. Jesienią 1987 roku zawartość tlenu we wszystkich głębokich basenach właściwego Morza Bałtyckiego była bardzo niska. Zarówno basen bornholmski, basen gotlandzki, jak i głębokie rejony położone na południowy wschód od Skani były nasycone siarkowodorem. Te ogromne ilości wody były silnie trujące, a rozległe obszary denne były pozbawione jakichkolwiek wyższych form życia. W Morzu Bałtyckim niedobór tlenu i proces tworzenia się siarkowodoru miały miejsce również w dawnych czasach. Badania osadów dennych wykazały, że w przeciągu wielu stuleci sporadycznie występowało tworzenie się siarkowodoru. W XX wieku proces tworzenia się siarkowodoru postępował jednak znacznie szybciej. Między rokiem 1957 a 1978 okresy tworzenia się siarkowodoru w głębi gotlandzkiej były dłuższe niż rozgraniczające je okresy charakteryzujące się lepszymi warunkami tlenowymi. Po roku 1978 siarkowodór stale jest obecny na głębokości od 130 do 250 metrów, to jest do samego dna. Co w takim razie powoduje, że brak tlenu i proces powstawania siarkowodoru z każdym rokiem przybiera coraz większe rozmiary? Wyjaśnieniem mogą być w pewnym stopniu przyczyny naturalne, jak gorsza wymiana wód, ale nie jest ono wystarczające. Decydującą przyczyną jest to, że zużycie tlenu przekracza jego podaż. Wzmożone zużycie tlenu ma swoje źródło w tym, że Bałtyk przyjmuje obecnie o wiele więcej biogenów niż to miało miejsce przedtem. Pomiary wykonane w wodach powierzchniowych właściwego Morza Bałtyckiego wykazują, że podaż azotu i fosforu niemal potroiła się od lat 60. Stworzyło to przesłanki do zwiększenia produkcji pierwotnej, roślinnej. Proces rozkładania obumarłych roślin składających się na fitoplankton prowadzi do szybkiego zużycia tlenu zawartego w wodzie. Azot i fosfor są tymi biogenami, których najbardziej potrzebują glony. Dlatego też mniejsza podaż jednej z tych substancji ogranicza najczęściej ich wzrost. Teraz, gdy podaż obu gwałtownie wzrosła, pociągnęło to za sobą również zwiększenie ilości fitoplanktonu. Jednak nie tylko podaż użyźniających składników biogennych może stanowić barierę dla rozwoju planktonu roślinnego. W równym stopniu niedobór światła słonecznego i zbyt niska temperatura mogą ograniczać jego rozwój. Normalnie produkcja roślinna w zimie jest bardzo niska, gdyż nie wystarcza wtedy światła słonecznego i wszystkie biogeny dostarczane w tym okresie są magazynowane w masie wodnej. Z nastaniem wiosny, gdy ilość światła słonecznego wzrasta i temperatura zaczyna się podnosić, w wodzie znajduje się ich duży zapas. Podobnym do eksplozji wzrostem, w pierwszym rzędzie dotyczy to okrzemek, rozpoczyna się wtedy kwitnienie wiosenne. Kwitnienie to jest tak intensywne, że w czasie jego trwania zużyty zostaje prawie cały zapas biogenów zawarty w wodzie powierzchniowej. Po kwitnieniu wiosennym pojawia się stały niedobór tych składników w wodzie powierzchniowej, zaś wszystkie biogeny dostarczane w tym czasie zostają od razu wykorzystane przez plankton roślinny, co prowadzi do stałej i dość wysokiej produkcji roślinnej przez całe lato. Z początkiem jesieni podaż biogenów wzrasta dość często, głównie na skutek zwiększonych opadów atmosferycznych, a także intensywnego przemieszania masy wodnej przez jesienne sztormy. Tworzą się wtedy przesłanki do wystąpienia kwitnienia jesiennego, trwającego aż do późnej jesieni. Po tym okresie jest już zbyt mało światła do rozwoju planktonu roślinnego i ponownie następuje magazynowanie biogenów w masie wodnej. W Morzu Bałtyckim, podobnie jak w Kattegacie, niewystarczająca podaż azotu jest najczęściej tym czynnikiem, który ogranicza rozwój glonów. Zapotrzebowanie roślin na azot w stosunku do zapotrzebowania na fosfor ma się wagowo jak 7 do 1. We właściwym Morzu Bałtyckim stosunek ten jest z reguły mniejszy, co oznacza, że zapas azotu wyczerpuje się szybciej niż fosforu. Zmniejszenie dopływu azotu do morza mogłoby więc zahamować rozwój fitoplanktonu. W Bałtyku znajduje się jednak pewna grupa organizmów, które znacznie komplikują sytuację. Są to sinice, posiadające zdolność przyswajania azotu rozpuszczonego w wodzie i w pewnych warunkach mogą się one pojawić w bardzo dużych ilościach. Właśnie tej umiejętności wiązania azotu nie posiadają inne glony i muszą mieć one dostęp do azotu w postaci rozpuszczonych w wodzie biogenów. Dla sinic dostęp do azotu jest nieograniczony, ponieważ w wodzie znajduje się on w nadmiarze. Barierą dla ich rozwoju może być niedostateczna podaż fosforu. Podsumowując, należy stwierdzić, że zmniejszenie ilości dostarczanego azotu bez jednoczesnego ograniczenia ilości fosforu będzie prawdopodobnie mało skuteczne. Oznacza to dla centralnej części Morza Bałtyckiego, że na skutek zmniejszania się ilości normalnego planktonu roślinnego wzrośnie ilość sinic, które go zastąpią. Na północy, w Morzu Botnickim i Zatoce Botnickiej nie istnieje tak duże ryzyko wystąpienia rozległych braków tlenu i powstania procesów tworzenia się siarkowodoru jak na południu. Jest to uwarunkowane głównie tym, że haloklina występuje tam bardzo rzadko. Nic nie może więc tam przeszkodzić w skutecznym mieszaniu się całej masy wodnej. Mimo to, przynajmniej w Morzu Botnickim, zawartość tlenu w wodzie spadła w ciągu ostatnich dziesięcioleci. W głębi botnickiej, na wysokości prowincji Argemanland, na początku stulecia, zawartość tlenu w wodach przytennych wynosiła około 7 ml na litr wody, podczas gdy w latach 80. ledwo przekraczała 5. W Morzu Botnickim najczęściej panuje równowaga pomiędzy podażą azotu i fosforu, ale tak jak i na południu, w ciągu ostatnich lat dopływ azotu i fosforu wzrósł, pociągając za sobą wzmożony rozwój fitoplanktonu. W północnej części Zatoki Botnickiej warunki są nieco inne. Występuje duża nadwyżka azotu w wodzie. Wynika to stąd, że duże rzeki wprowadzają do morza znaczne ilości żelaza, który wiążąc fosfor sprawia, że jest on niedostępny dla fitoplanktonu. W północnej części Zatoki Botnickiej, jak do tej pory, nie zauważono śladów nadmiernego użyciania morza, chociaż ilość azotu w wodzie również i tam wzrosła. Morze Bałtyckie od dawna wchłaniało duże ilości trucizn różnego rodzaju. Trucizny te z czasem odkładane są w osadach dennych. Oznacza to, że stają się one stosunkowo trudno dostępne i dlatego mniej niebezpieczne dla życia w morzu. W zdrowym morzu, z dobrymi warunkami tlenowymi, na dnie tworzy się trudno przepuszczalna skorupa. Górne warstwy osadów otrzymują tlen, podczas gdy jakiś centymetr poniżej już go nie ma, nawet przy ogólnie dobrych warunkach tlenowych. Tworzy się granica pomiędzy strefami utleniania i redukcji, która stanowi skuteczną przeszkodę w przenikaniu do wody trucizn, które już odłożyły się w osadach. W miarę, jak zużywany jest tlen w wodzie głębinowej, granica pomiędzy strefami utleniania i redukcji przesuwa się najpierw na powierzchnię dna, a później dalej w głąb wody. Skorupa, która wcześniej chroniła osady przed przenikaniem do wody, zostaje zniszczona. Na skutek tego substancje toksyczne, które wcześniej były uwięzione w osadach dennych, powracają do obiegu i mogą ponownie być pobrane przez organizmy. Mając na uwadze to, że Bałtyk przez długi czas był nasycany trującymi substancjami i metalami ciężkimi, brak tlenu przy dnie jest bardzo niepokojący, również ze względu na możliwość ich uwalniania się. Łagodna na przykład i wieczna zima w roku, z roku 1989 na 90 pozwoliła na duże wlewy nowej słonej wody z Morza Północnego. To spowodowało poprawę poziomu tuż pod Halokliną. Poprawa ta niestety trwała bardzo krótko. Wykorzystałem tutaj, przedstawiając ten materiał, opracowanie Co się dzieje z Morzem Bałtyckim, którego autorami jest Anders Wirtheim i Juliusz Chojnacki. Dziękuję bardzo obu autorom za to szczegółowe opracowanie.